Już kilka wieków przed Chrystusem chiński mędrzec Konfucjusz mówił, że jeżeli chcesz zmienić świat, musisz najpierw zmienić język. Dlaczego? Dlatego, że jak mówimy, tak myślimy, a jak myślimy, tak też działamy. Dlatego też wszelkie wielkie projekty przebudowy społecznej, które dążyły do tego, żeby stworzyć nowego człowieka, nowy naród czy nowy świat, zaczynały od tego, że zmieniały język. Dlatego zanim wybuchła Wielka Rewolucja Francuska, swoje dzieło musieli wykonać encyklopedyści, czyli francuscy filozofowie oświecenia, którzy stworzyli encyklopedię, a więc stworzyli nowy język, przedefiniowali świat na nowo. Także komunizm wprowadził swój własny język, czyli tak zwaną nowomowę, a jej przejawem była Wielka Encyklopedia Sowiecka. Dzisiaj także obserwujemy pewien proces, który można nazwać pełzającą rewolucją semantyczną, czyli próbą przedefiniowania świata na nowo po to, żeby dokonać wielkiej przemiany społecznej. Dlatego, że nazywanie świata to także nadawanie mu sensu, a więc obejmowanie w posiadanie. Może kilka przykładów, żeby nie być gołosłownym, jak zmieniane są stare pojęcia. Na przykład słowo tolerancja, odmieniane dziś przez wszystkie przypadki, pochodzi od łacińskiego czasownika tolere, które oznaczało cierpieć, znosić. Czyli nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale jestem w stanie je ścierpieć, jestem w stanie je znosić. Nie będę wywoływał z tego powodu wojny, konfliktu, dlatego że przyniosłoby to więcej szkody niż cierpliwe znoszenie tego, co ty mówisz, co ty myślisz. Natomiast dzisiaj zauważmy, że zmieniła się definicja pojęcia tolerancji i oznacza ono życzliwą otwartość i akceptację. A więc tolerować to znaczy zgadzać się, akceptować, przyzwalać. Zauważmy, że jest to zupełnie odwrotny sens od pierwotnego. I gdyby w tym świetle spojrzeć na przykład na akt Konfederacji Warszawskiej, czyli wielki akt tolerancji religijnej I Rzeczypospolitej, to okazałoby się, że tak naprawdę byłby to akt wielkiej nietolerancji. Dlatego, że zgodnie z dzisiejszą definicją, tamtejsza tolerancja nie miała nic wspólnego z tym, jak rozumią ją obecnie elity opiniotwórcze. Inny przykład to kariera słowa aborcja i tego, jak rozumiemy to pojęcie. Kiedy w krajach zachodnich wprowadzano legalizację aborcji, nie miano wątpliwości, że mowa jest o dziecku w łonie matki i spór był nie o to, czy mamy do czynienia z istotą ludzką, ale spór dotyczył tego, czy to dziecko w łonie matki ma prawną opiekę państwa. I kiedy mu ta opieka przysługuje, a kiedy nie. I wszelkie prawa aborcyjne, które wprowadzono w krajach zachodnich, takie jak ustawa Veille-Pelletier we Francji, jak ustawa 194 we Włoszech, jak paragraf 218 w Niemczech, czy wyrok Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych Roe versus Wade, one wszystkie uznawały, że mamy do czynienia z dzieckiem w prenatalnej fazie rozwoju, ale że temu dziecku w pewnym okresie nie przysługuje prawna ochrona życia przez państwo. I to samo prawo uznawało, że dziecko jest podmiotem prawa majątkowego czy spadkowego, a więc może dziedziczyć. A jednak mimo to zauważmy, że w mediach mainstreamowych nie spotkamy się z określeniem aborcji jako zabójstwa, jako unicestwienia życia ludzkiego, jako likwidacji dziecka w prenatalnej fazie rozwoju. Zazwyczaj spotykamy się z takimi określeniami jak przerwanie ciąży, spędzenie płodu, a nawet indukcja cyklu miesiączkowego. Na przykład w oficjalnych dokumentach ONZ przyrządy do wykonywania aborcji nazywają się zestawem powrotu do zdrowia reprodukcyjnego. A więc aborcja, zabójstwo człowieka, to jest powrót do zdrowia reprodukcyjnego. Tak samo nie spotkamy się z określeniem dziecka poczętego, dziecka nienarodzonego, jako istoty ludzkiej. Mówi się, że mamy do czynienia z zygotą, z płodem, ze zlepkiem komórek. I czemu służyć ma ten zabieg językowy? Otóż jeżeli nazywamy człowieka mianem rzeczy, mianem przedmiotu, czyli na przykład zlepkiem komórek albo embrionem albo zygotą, a nie mówimy o człowieku, to tym samym dokonujemy procesu odhumanizowania go, odczłowieczenia go. A więc nie tylko o nim tak mówimy, ale zaczynamy o nim tak myśleć. A to powoduje, że pojawia się syndrom odwrażliwienia, że zaczynamy być obojętni na los tego człowieka, ponieważ traktujemy go jak rzecz, jak przedmiot. I z czasem pojawia się wręcz obojętność, przyzwolenie na aborcję. I takich słów, które nabierają nowego znaczenia albo przedefiniowywanych na nowo, jest znacznie więcej. A co na ten temat mówi Biblia? Otóż w Księdze Rodzaju, w pierwszym i drugim rozdziale, mamy dwa opisy stworzenia świata. W pierwszym rozdziale to Bóg sam nazywa całe stworzenie, to znaczy, że Bóg nadaje mu sens, Bóg bierze w posiadanie świat, ale w drugim rozdziale Bóg poleca człowiekowi czynić sobie ziemię poddaną i poleca mu nazywać wszystkie stworzenia. A więc Bóg dzieli się, można powiedzieć, z człowiekiem swoją władzą nad światem i przykazuje mu, żeby człowiek czynił sobie ziemię poddaną, a więc także nazywał ją. Tylko, że powinien ją nazywać zgodnie z logiką stworzenia, zgodnie z wolą Bożą. I tutaj ważna jest precyzja wyrażeń, dbałość o każde słowo. I nieprzypadkowo ojcowie Kościoła zdawali sobie z tego sprawę i na soborach potrafiono całymi dniami kłócić się o jedno słowo. Na przykład na soborach nicejskim i chalcedońskim o słowo homoousios, współistotny. Albo później toczono boje na argumenty, jeżeli chodzi o słowo filiokwe i syna. Czyli było pytanie, czy duch pochodzi od ojca, czy od ojca i syna. I ta bitwa o słowa była ważna, dlatego że wystarczyła różnica jednego słowa, a cała ekumena rozpadała się na dwa kościoły. Tak jak na przykład doszło do podziału na kościół wschodni i zachodni. I ojcowie kościoła wiedzieli, jak ważna jest precyzja słowa, dlatego że kto ma władzę nazywania, ten ma władzę interpretowania świata. Dlatego że jak mówimy, tak myślimy, a jak myślimy, tak działamy. Dlatego, proszę Państwa, nie dawajmy sobie narzucić słownictwa strony przeciwnej, gdyż wtedy przyjmujemy jej warunki gry. Wtedy gramy na boisku przeciwnika. Dlatego warto się trzymać tych słów, które wypracowała przez wieki teologia chrześcijańska, teologia katolicka.